Iza Serafiny, dzień dobry. No cóż, wielu z nas poczuło w październiku wiosnę. Tak się stało, ale nie o pogodę absolutnie tu chodzi. Maseczki na ulicach, zamknięte siłownie, no i nauczanie zdalne. Wprawdzie nie dla wszystkich, tylko albo może aż dla szkół średnich i uczelni z tak zwanej strefy czerwonej. A w tej strefie znajdzie się od jutra, to warto pamiętać o tym, Białystok, Suwałki i 6 powiatów z naszego regionu. Białostocki, Bielski, Hajnowski, Sokulski, Wysokomazowiecki i Zembrowski, więc niemało. A tak w ogóle to jeszcze prawie połowa kraju. No i trudno się dziwić tym wszystkim obostrzeniom, skoro padają kolejne rekordy. Ponad 200 zakażeń w ciągu doby w naszym regionie, w tym ponad połowa w samym Białymstoku i prawie 8 tysięcy znów w kraju. A my zajmiemy się dziś uczniami, którzy, jak się okazuje, wcale nie cieszą się z tej nauki zdalnej. Żyją też w ciągłej niepewności, tak jak my wszyscy zresztą, co przyniosą kolejne dni. To na pewno nie działa dobrze. Na ich psychikę nie sprzyja też koncentracji i tak dalej, i tak dalej. I o tym wszystkim będziemy dziś rozmawiać. Proszę koniecznie zostać z nami. A w studiu psycholog, coach, terapeuta Beata Skowrońska. Tak jak wspomniał...
Dzień dobry.
Dzień dobry. Od jutra sporo się w naszym kraju zmienia, od poniedziałku także w szkołach. Pojęcia nauczanie zdalne, hybrydowe nie są nam obce. Na zdalnym nasze dzieci były przez parę miesięcy. Teraz w wielu szkołach funkcjonował ten system mieszany, czyli hybrydowy właśnie, ale to było wtedy, kiedy pojawiały się przypadki zakażenia koronawirusem i dyrektor szkoły w porozumieniu z sanepidem decydował, które klasy albo szkoły, jeśli była taka potrzeba, przechodzą na nauczanie zdalne. Teraz hybrydowe obowiązuje w żółtych strefach, bez względu na to, czy pojawi się przypadek zakażenia koronawirusem, czy nie. Chodzi o to, żeby rozrzedzić te dzieci i zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Spróbujmy teraz wytłumaczyć, bo dla wszystkich to jest sytuacja nowa. Wczoraj po południu były komunikaty rządu w tej sprawie, więc spróbujmy wytłumaczyć na podstawie wszelkich dostępnych informacji, jak to będzie wyglądać. Nauczanie zdalne to oczywiste. Już przerabialiśmy. Tym się zajmiemy zresztą bardziej szczegółowo. A hybrydowe, obowiązujące od poniedziałku. Jak to może wyglądać w szkołach, pani psycholog?
Jak dokładnie to będzie wyglądać w szkołach, to ja oczywiście tego nie wiem i pewnie jeszcze nikt tego nie wie, ponieważ
to zależy od dyrektorów i samorządów,
będą podejmować decyzję, w jaki sposób to będzie organizowane. Natomiast my hybrydowość znamy w biznesie rozwojowym czy w biznesie szkoleniowym od dawna. To nie jest nic nowego na rynku. Jest to coś nowego, jeśli możemy tak to nazwać, że to jest nowe, bo oczywiście był jakiś przedbieg czy przedskok tego na wiosnę, ale w szkolnictwie wydaje się to
zjawiskiem... Znaczy w szkolnictwie to było wtedy zdalne.
Tak, to było zdalne, ale nie jeszcze hybrydowe, więc to się wydaje nowe. Generalnie polega to na łączeniu, tak? To trochę, żeby to lepiej zrozumieć, my też na rynku pracy znamy zjawisko stanowisk hybrydowych. To znaczy, że ktoś ma jakąś specjalizację, ale przyjmowane jest do wykonywania różnych aktywności w zakresie różnych specjalizacji. Tak jakby w ramach jednego etatu łączył różne aktywności i różne etaty. I dokładnie to teraz będziemy przerabiać w szkołach, czyli część zadań realizowanych w domu, część na terenie szkoły. I ta hybrydowość może wyglądać w różny sposób, bo z jednej strony jest to, tak najkrócej mówiąc, trochę w domu, trochę w szkole, czyli trochę zdalnie, trochę stacjonarnie, ale w ramach tego zdalnie też może to mieć bardzo różne oblicza. To może być więcej zajęć online, takich wprost prowadzonych, bo jak pamiętam dyskusję dotyczącą wiosny, to wtedy to, co rodzice podnosili najbardziej, że to nie były zajęcia online, to po prostu były zlecenia na prace domowe, które potem rodzice realizowali razem z dziećmi, tak sensu stricte.
Ale mam nadzieję, że trochę się nauczyliśmy przez te parę miesięcy jednak. A poza tym resort edukacji też mówi coś o tym, żeby zmieniać programy nauczania, żeby były one trochę, mówiąc w cudzysłowie, lżejsze, żeby to dostosować do tej sytuacji. Ale powiedzmy, jak to może, bo teraz słuchają nas rodzice, pewnie wielu z nich ma do czynienia po raz pierwszy z tym pojęciem, no bo przypomnijmy, ta hybrydowość funkcjonowała w szkołach, w których pojawiały się przypadki zakażenia koronawirusem, ale w niektórych szkołach nie było do tej pory nauczania hybrydowego. Więc jak to może być w praktyce w szkołach?
Może to być w różny sposób. Tak, możemy sobie oczywiście tutaj podywagować i
decyzję podejmuje dyrektor.
Tak, porozmyślać o możliwych ewentualnościach. Może to być tak, że zajęcia, bo trzeba sobie tutaj powiedzieć przede wszystkim, że nie wszystko da się przekazywać, czy nie wszystkiego możemy nauczyć zdalnie. Tego się po prostu nie da zrobić w całości, w 100%. Więc prawdopodobnie będą decyzje podejmowane, które z zajęć nie da się, których zajęć nie da się przeprowadzić zdalnie, więc pewnie te takie niezbędne, jakieś laboratoryjne, zajęcia warsztatowe będą prowadzone na terenie szkół czy uczelni, bo przecież to uczelni też dotyczy.
Uczelnie przechodzą na tryb zdalny w całości, natomiast tak jak pani wspomniała o tym, że nie wszystkie zajęcia da się przeprowadzić w systemie
nie
stacjonarnym czy zdalnym.
Bo jeżeli
już wiadomo, szkoły średnie, technika niektóre, zajęcia praktyczne z oczywistych względów będą mieć stacjonarnie. A w szkołach może być też tak, że na przykład pół klasy przez jeden tydzień uczy się w domu, a pół uczy się w szkole, potem jest zmiana albo klasami.
Może tak być. Może tak być, że będą też ruchome. Już niektóre szkoły to stosowały podczas zajęć, że ruchome godziny też przerw podczas lekcji, tak? Żeby nie wszystkie dzieci wychodziły razem, żeby nie wszystkie przychodziły razem. To jest pewnie też duże wyzwanie dla dyrektorów szkół, jaką decyzję podjąć, czy zaprosić na te zajęcia już wymagające obecności w szkole całą klasę, czy może właśnie dzielić na grupy, tak jak dzielono kiedyś podczas zajęć językowych, że 10 osób najpierw, potem 10. Tutaj to jest też kwestia do rozwiązania, prawda?
W każdym razie musimy się przygotować. Mówię teraz o rodzicach, którzy nas słuchają, bo dzieci są w szkołach jeszcze wszyscy. Znaczy ci akurat, którzy funkcjonują w systemie dotychczasowym, że będą to zmiany. I z tymi zmianami trzeba się liczyć. Teraz na pewno trzeba uważnie śledzić wszelkie dzienniki elektroniczne, wszelkie komunikaty, bo dyrektorzy będą te informacje wysyłać. Pewnie pracują teraz nad tym, jaki system byłby najlepszy. Mówimy teraz o tych szkołach, które funkcjonują w strefie żółtej, ale to oznacza zmiany.
No właśnie. I dla mnie to jest bardzo ciekawe obserwować to zjawisko, dlatego że co to oznacza? To oznacza, że my już będziemy przynajmniej przez jakiś czas funkcjonować w ciągłej zmianie. Już można by powiedzieć, minęły te czasy, kiedy jeden nauczyciel przez 25 lat mówił dokładnie to samo w tych samych zdaniach, stojąc pod tablicą. Ja oczywiście wiem, że ta szkoła się dużo zmieniła i że wielu nauczycieli świetnie organizowało też interakcje, ale to tak skracając trochę myśl. Natomiast teraz tak narzekaliśmy na to, że ta szkoła jest ciągle taka sama, że ona się nie zmienia. To trochę sytuacja wymusza zmianę. I co to oznacza? To oznacza, że nauczyciele będą musieli, ja nie lubię tego słowa, ale będą musieli zweryfikować, jakie treści przekazywać, a jakie pominąć. Ponieważ zdalne nauczanie jednak wymaga skrótów, też skrótów w prezentacjach, kiedy ktoś mówi do uczniów i oni go widzą podczas relacji, to można powiedzieć więcej. Jednak w przekazie zdalnym nie można powiedzieć więcej, bo tego człowiek nie jest w stanie przyjąć. Uwaga w zupełnie inny sposób nasza jest utrzymywana, kiedy pracujemy z komputerem, kiedy patrzymy na wykładowcę czy na nauczyciela i widzimy go w ekranie i nie mamy też interakcji z uczniami. Możemy zajrzeć w okno albo popatrzeć na kubek czy regał z książkami w pokoju.
No i sporo się też zmienia w funkcjonowaniu samych uczniów i rodziców także. To zmiany, zmiany, zmiany.
No właśnie. I teraz możemy sporo o tym powiedzieć, czego to będzie wymagać od rodziców, czego to będzie wymagać od samych uczniów, czego to będzie wymagać od nauczycieli też na poziomie psychologicznym i organizacyjnym.
Na pewno o tym powiemy. Proszę koniecznie zostać z nami. Moja córka, uczennica liceum, powiedziała mi wczoraj wieczorem, że musi dzisiaj pożegnać się z kolegami, bo nie wie, kiedy znowu się z nimi zobaczy. No cóż, szkoły w czasie pandemii, niełatwa sprawa. Wiele się teraz, tak jak mówiłyśmy, zmienia dla naszych dzieci, ale też dla nas rodziców. Wspominałyśmy od poniedziałku w tak zwanej czerwonej strefie, która obejmuje teraz Białystok, Suwałki, 6 powiatów z naszego regionu, białostocki, bielski, hajnowski, sokulski, wysokomazowiecki i zambrowski. Uczelnie i szkoły średnie przechodzą na nauczanie zdalne. I pamiętają pewnie Państwo, jak się dzieci cieszyły w marcu, kiedy usłyszały, że będą się uczyć w domach. A teraz? No teraz się raczej nie cieszą. Zresztą posłuchajmy uczniów białostockich szkół średnich.
Na początku byłam bardzo zadowolona z tego pomysłu. Było to jakieś nowe rozwiązanie. Aktualnie myślę, że to jest gorsze. Nie ma kontaktu z nauczycielem i przez to mniej materiału się rozumie.
Bardzo mało się robiło w stosunku do tego, co się robi w szkołach, więc wolałam wrócić do szkoły i tęskniłam za nią, ale też ze względu na kontakty właśnie z kolegami, nauczycielami, no wolę jednak, jak jest to twarzą w twarz niż przez internet.
Przy nauce zdalnej ciężko się zmotywować i po prostu w szkole lepiej się rozumie, siedząc w ławce, patrząc na nauczyciela, nauczyciel lepiej wytłumaczy moim zdaniem.
Uważam, że nauka zdalna przyniosła mi w sumie duże efekty, ponieważ trzeba było się zmotywować do tego, żeby samemu się uczyć, brać jakieś korepetycje. No i w sumie dzięki temu więcej jakby nauczyłam niż w sumie chodziłam do tej szkoły. Taka też mobilizacja do tego, żeby na przykład usiąść, czegoś się nauczyć, żeby na przykład nie ściągać, tylko jednak nauczyć się tego tematu.
Jak się ma nauczanie zdalne, to strasznie jest stać nawet na lekcje online, ale ogólnie jest lepiej, można złapać lepsze oceny.
Łatwiej dostać lepszą ocenę, aczkolwiek ciężej się nauczyć.
Nie tyle co łatwiej dostać łatwą ocenę, tylko łatwiej ściągać po prostu. Ocena jest łatwiejsza, no ale poziom wiedzy mocno w dół idzie. No jednak maturę trzeba jakoś napisać.
No nie trzeba było przede wszystkim wstawać wcześniej i jechać do szkoły.
Rano się wstawało, cały dzień się siedziało w domu i w sumie nic się nie robiło, z nikim nie rozmawiało praktycznie. No to aż tęsknić za tą szkołą, żeby pójść ze znajomymi pogadać.
Moim zdaniem z jednej strony chodzenie do szkoły ma swoje plusy, bo jak mamy lepszy kontakt z nauczycielem i lepiej możemy zrozumieć materiał, a z kolei nauczanie zdalne, zwłaszcza teraz jak jest ciemniej, później się wraca do domu, jest lepsze, bo jednak nie trzeba wracać po ciemku. To przyjemniej po prostu.
Wolałabym i chyba jednak, żebyśmy chodzili do szkoły, ponieważ w szkole nauczyciele potrafią ci wyjaśnić temat, natomiast w domu nie zrozumiesz tematu tak samo jak w szkole.
Uważam, że przez nauczanie zdalne robi się naprawdę dużo zaległości w nauce, w wiedzy. Nie ma się tego kontaktu z nauczycielem i jest dużo mniej możliwości do właśnie nauki. Jedynym plusem nauczania zdalnego według mnie jest to, że można samemu sobie ułożyć dzień i zaplanować, co kiedy się będzie robić i kiedy będzie się tego uczyć. Ale wolę chodzić do szkoły niż siedzieć w domu na nauczaniu zdalnym.
Według mnie nauka zdalna jest średnia, a szczególnie dla maturzystów. Dla młodszych klas to wiadomo, jest o wiele luźniej, łatwiej jest zdać przede wszystkim, ale dla maturzystów jest to duży problem.
Zdaję maturę w tym roku i nauka zdalna nic nie daje. Ciężko skupić się na nauce generalnie w domu i jest lipa, no.
Ja tak samo, ponieważ mamy matury w maju i jakoś jednak z nauczycielami bezpośredni kontakt jest dużo lepszy niż taki zdalny.
Tradycyjny sposób nauki jest o wiele lepszy. Łatwiej się czegoś nauczyć i zapamiętać to i myślę, że bardziej nas to przygotuje do matury.
Ciężej się zmotywować na nauce zdalnej. Jak masz kartkówki i tak dalej, to na pewno to bardziej motywuje niż zdalna nauka.
Poza tym, no to są takie rzeczy, na przykład, nie wiem, fizyka lub inne takie przedmioty, których ciężko się samemu nauczyć i potrzebny jest tego nauczyciel.
Nie, no wolę chodzić do szkoły, ja nie mogę, można się z ludźmi spotkać i w ogóle, a tak siedzieć w domu, to już się nasiedziałem pół roku.
No właśnie, każdy z nas pamięta tę półroczną izolację i chyba nikt nie chce do niej wracać, chociaż wszyscy rozumiemy powagę sytuacji. A jak to wpływa na psychikę naszych dzieci, ta wizja ponownego zamknięcia? To pytanie do naszego gościa, psycholog Beaty Skowrońskiej. Nie wiadomo na jak długo.
No wpływa bardzo różnie. Tutaj ja bym podkreśliła jedną rzecz, o której uczniowie nie mówią wprost, no bo oczywiście to nie mają tej świadomości, ale my dorośli mamy tę świadomość, zwłaszcza psychologowie mamy tę świadomość. Mianowicie szkoła to nie jest tylko uczenie się różnych treści i przedmiotów. Szkoła to też miejsce i możliwość interakcji społecznych, a to jest okres dorastania, czyli tych nastoletnich lat, powiedzmy sobie, tego wieku nastoletniego. To jest okres, kiedy my się uczymy relacji społecznych, uczymy się rozwiązywania konfliktów, uczymy się budowania przyjaźni, budowania relacji, bycia bliżej, dalej między ludźmi, współpracy z ludźmi, kooperowania z ludźmi, wspierania siebie nawzajem. Wydaje się ten aspekt mnie jako psychologowi bardzo istotny. Jak można nauczyć się interakcji społecznych siedząc w domu? Oczywiście można się nauczyć biologii czy chemii. Można. mimo tych obaw, jakie uczniowie mają, to można. Natomiast cały tutaj ten aspekt budowania kręgosłupa, powiedzmy sobie, psychologicznego, osobowościowego też uczniów, kim oni potem będą jako ludzie, no to jednak te interakcje społeczne, my bez interakcji społecznych jesteśmy analfabetami społecznymi.
A pierwszaki nawet nie zdążyły się zintegrować przez ten półtora miesiąca.
No właśnie. Tutaj mnie osobiście bardzo poruszyła ta pani informacja o tej córce, tak, że ona się musi pożegnać. Co to dla tych młodych ludzi oznacza, że oni się żegnają z przyjaciółmi, ze znajomymi i teraz możemy sobie wyobrażać, co oni przeżywają w środku. Mogą przeżywać smutek, mogą przeżywać przygnębienie, mogą doświadczać lęku, mogą doświadczać niektórzy może nawet pustki. I teraz dużo zależy od tego, jaki ktoś ma kręgosłup psychologiczny, jak sobie generalnie radzi z trudnymi sytuacjami, z rozstaniami na przykład. Jeżeli ktoś ma, dużo jest takich dzieci, jakąś traumę rozstania, tak? A to na przykład po szpitalu, gdzie mama długo leżała w szpitalu, a dziecko było w innej sali albo z kimś innym. No różne historie ludzie mają w życiu. Jeżeli dziecko ma takie doświadczenia, to tym dzieciom będzie jeszcze trudniej, bo nie ma tej bliskości, a oni jednak zawiązują przyjaźni. Oni się jednak jakoś integrują też. I tutaj
komunikatory, jak się okazało, tego nie potrafiły zastąpić, bo na początku te nasze dzieci próbowały. Myślały, że to samo, jak one będą na Skype'ie na przykład. Nie, to się okazało, że nie ma takiej możliwości, że to nie to samo.
No właśnie. Natomiast czego to? Tutaj jeden z uczniów mówił, nie pamiętam czy chłopak, czy dziewczyna, o tym, że no trudniej się wstaje rano, trudniej się zebrać. Oczywiście, bo praca czy nauka zdalna, w tym hybrydowa w tej części, ona wymaga niezwykłej organizacji i takiej wewnątrz siebie skrupulatności, ale przede wszystkim zabrakło mi słowa.
Takiej dyscypliny.
Dyscypliny
też.
Właśnie, ale dziękuję.
My dorośli też mamy z tym problem.
No właśnie, dziecko ma prawo nie mieć jeszcze wykształconej samodyscypliny, jak ma to wykształcony dorosły człowiek, ponieważ ono jest ciągle w trakcie rozwoju. I nawet nastolatkowie, no to są w sumie dzieci, tak? One jeszcze nie mają w pełni wykształconych cech osobowości. A samodyscyplina jest pewną cechą, której się uczymy, której się nabywamy. Być może na to też należy być może tak spojrzeć, że być może to przyspieszy proces ich dorastania, po prostu. Proces ich przeorganizowywania też życia. Ale co to oznacza? Bo tu są i plusy, i minusy. Tu trudno jest mówić, że to jest albo wyłącznie złe, albo wyłącznie dobre, bo z różnych stron na to patrzymy. Jest też aspekt taki, ja sobie tak myślę, że może być też tak, że jeżeli ci młodzi ludzie przyzwyczają się do tego bycia w domu, przyzwyczają się do rozmawiania z ekranem i do uczenia się, bo do uczenia się przez internet można się przyzwyczaić i wbrew pozorom można się naprawdę wielu rzeczy wspaniale uczyć.
Tak, tylko problem polega na tym, że tutaj za bardzo nie można się do niczego przyzwyczajać, bo sytuacja jest dynamiczna i tutaj wirus niestety dyktuje warunki. Niewiele tu od nas zależy i dzieci tak naprawdę nie mogą się nastawiać teraz na jeden system, bo za chwilę mogą przejść na nauczanie hybrydowe, za chwilę mogą być tydzień tak, te, które funkcjonują teraz w systemie hybrydowym, tak jak wspominałyśmy wcześniej, trzeba się nauczyć, da się w ogóle nauczyć, funkcjonować w systemie ciągłej zmiany?
Oczywiście. Organizacje biznesowe to znają. Jest nawet taki model zarządzania poprzez zmianę.
To może
oczywiście
dobrze wpłynąć na nasze dzieci? Są jakieś plusy?
No właśnie. I być może też z tej strony możemy na to spojrzeć, że w ten sposób mamy szansę wychować bardziej elastyczne społeczeństwo. Bo to wymaga elastyczności, tak? Właśnie to przechodzenie. Ja bym pewnie więcej minusów widziała w tym zamknięciu takim zupełnym, tak? Natomiast ta hybrydowa
sytuacja zmiany
paradoksalnie może mieć dużo plusów i ona może uczyć elastyczności, a więc przystosowywania się do zmian. My w psychologii wiemy, że ludzie, którzy odnoszą sukces, to są ludzie, którzy potrafią funkcjonować w zmianie, którzy potrafią generować zmiany świadomie i którzy potrafią żyć w zmianie, ale nie boją się zmiany. Czujemy oczywiście jakiś lęk, tak? Czy niepewność, czy niepokój, ale to nam nie odbiera umiejętności normalnego funkcjonowania, tak? My idziemy do przodu mimo jakiegoś niepokoju i tutaj paradoksalnie ta sytuacja może w skali makro dużo dobrego przynieść.
No zawsze trzeba szukać jakichś plusów. Przecież nie usiądziemy i nie będziemy tylko narzekać i szukać samych minusów. Tak jak powiedziałam, warunki dyktuje koronawirus. Niewiele tu od nas zależy. Nauka zdalna to również, jak mówili sami uczniowie, dla wielu oznacza problemy. Niestety, z przyswajaniem materiału. I o tych merytorycznych aspektach mówić będziemy za parę minut. Za 22 minuty 14. Wielu uczniów przechodzi od poniedziałku na naukę zdalną. Nie wiadomo na jak długo. Dotyczy to między innymi szkół średnich z miast i powiatów objętych czerwoną strefą, czyli w naszym regionie, przypomnijmy, Białegostoku i Suwałka, ale też powiatów białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, sokulskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego. I ta nauka zdalna nie jest nam obca, bo taki system obowiązywał już przecież przez kilka miesięcy w czasie wiosennego lockdownu. No i stąd mamy pewne doświadczenia z tym związane, ale również obawy. I to wszystko właśnie podczas tego wiosennego lockdownu śledziła uważnie profesor Małgorzata Głoskowska-Sołdatow z Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Są plusy, ale są też minusy tej formy edukacji, prawda?
Pamiętajmy również o tych wadach zdalnego kształcenia, przynajmniej na tym poziomie, na jakim funkcjonuje ono w tej chwili. Myślę tutaj o indywidualizacji, o takim wyjściu naprzeciw potrzebom i tym rozwojowym, i edukacyjnym konkretnych uczniów. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że my na ogół te materiały kierujemy do wszystkich uczniów. I tutaj tracimy z pola widzenia uczniów, którzy wymagają wsparcia, czasami specjalistycznego. Natomiast pewnie znakomicie czują się w tym klimacie uczniowie uzdolnieni, bo oni wreszcie mogą pójść w kierunku tego, co ich faktycznie interesuje, co ich napędza do uczenia się i oni mogą mieć rzeczywiście ogromną frajdę z uczenia się. Śmiem twierdzić, że różnice między uczniami będą się pogłębiać. Te różnice mogą wynikać z bardzo różnych uwarunkowań. Mam na myśli tutaj umiejętności korzystania z mediów, obsługi komputerów. Popatrzmy na uczniów klas początkowych w szkole i porównajmy ich umiejętności z licealistami. No to już mamy pierwszy problem i pierwszy takie kryterium wskazujące na pogłębiające się różnice. Druga rzecz to jest dostęp do internetu i do komputerów. Wiemy, że różnie z tym bardzo bywa, zwłaszcza na prowincji, w małych miejscowościach i jakość tego internetu jest różna. Nawet jeżeli w domu jest komputer, to na ogół jeden, kilka osób z niego korzysta, więc to są rzeczy, które uniemożliwiają tym uczniom korzystanie nawet z tych materiałów, które przygotują nauczyciele.
Ale z drugiej strony jest furtka, bo niektórzy uczniowie sprytni mogą się zawsze wytłumaczyć: nie mam dostępu do komputera, mam słaby zasięg, mieszkamy na wsi. I wiem, że nie zawsze jest to prawdą. A co nauczyciel ma zrobić? Nie zweryfikuje tego.
No nie zweryfikuje. Już mówimy o zjawisku uczniów offline, którzy w ogóle się nie logują i to wcale nie są ci uczniowie, którzy mieli problemy z uczeniem się czy stwarzali jakieś problemy natury wychowawczej. Oni po prostu w tej rzeczywistości wybrali taki sposób funkcjonowania. Szkoła nie ma możliwości oddziaływania, więc tego rodzaju problemy oczywiście, że się będą pojawiały. Poza tym to, jakie skutki będą uczenia zdalnego, będzie zależało również od kompetencji uczenia się poszczególnych uczniów. Więc ci, którzy są przyzwyczajeni do samodzielności, do tego, że sami organizują sobie proces uczenia się, tym na pewno będzie łatwiej. Natomiast mamy grupę, i to na różnym poziomie kształcenia, która jednak wymaga wsparcia nauczyciela i tym uczniom będzie na pewno trudniej. Poza tym zupełnie zostawieni sami sobie są uczniowie z problemami w uczeniu się. Ci, którzy...
indywidualny tok nauczania na przykład mieli.
Dokładnie. Więc mamy ogromną grupę takich uczniów, którym nie możemy wsparcia udzielić i to będzie na pewno duży problem. Poza tym te różnice mogą również wynikać ze specyfiki samego przedmiotu. Są przedmioty, które łatwiej zdalnie można prowadzić i są takie, które... no z przyczyn oczywistych, jak na przykład dostęp do laboratoriów, korzystanie z jakiejś pomocy. Tutaj nie możemy się tym wesprzeć, chociaż oczywiście możemy szukać jakichś dodatkowych rozwiązań w mediach.
Efektywność tego nauczania zależy też oczywiście od wieku uczniów. Chyba lepiej radzą sobie z tym ci starsi, gorzej te maluchy z klas 1-3 na przykład.
Ponieważ jeszcze bardzo często mają kłopoty z czytaniem, z rozumieniem poleceń, które otrzymują na kartach pracy, w tych materiałach przesyłanych im przez nauczycieli. Poza tym maluchy jeszcze nie są samodzielne. Maluchy oczekują informacji zwrotnej od nauczyciela. Zrobią coś, chcą od razu uzyskać odpowiedź, czy dobrze, czy nie. Tutaj tej interakcji z nauczycielem bardzo im na pewno brakuje.
No cóż, tak to właśnie wygląda. Na razie na ten system całkowicie zdalny przechodzą starsi uczniowie i studenci, przypomnijmy, z czerwonej strefy. A za moment o tym, jak wspierać nasze dzieci w tych trudnych, niepewnych czasach. Już za 13-14 maturzyści są pełni obaw o to swoje majowe egzaminy. Jedni uczniowie się smucą, inni boją, ale są też tacy, co się cieszą. O szkołach w czasie pandemii dziś rozmawiamy, między innymi różnych aspektach zdalnego i hybrydowego nauczania. Ale w tych wszystkich zmiennych systemach nie możemy zapominać o naszej psychice. I o tym dziś rozmawiamy między innymi z naszym gościem, psycholog Beatą Skowrońską. To może brzmi absurdalnie, ale teraz pewne jest tylko to, że nie ma nic pewnego. No i wszyscy musimy jakoś z tym żyć. Co by pani poradziła uczniom, którzy muszą sobie radzić z tą ciągłą niepewnością, wciąż przeorganizowywać swoje życie, ale też nauczycielom, rodzicom w tych trudnych czasach?
Trudno jest mi radzić coś uczniom. Bardziej chyba nakłaniałabym ich do tego, żeby uzbroili się w cierpliwość. Natomiast tutaj...
Ale powiedziała pani, że ta zmienna może im się przydać. Może ich nauczyć elastyczności, więc ja bym się tego uczyła.
Może im się przydać, bo my od zawsze to wiemy, że jedyna pewna rzecz w kosmosie to zmiana. To jest jedyna pewna rzecz. Więc jeżeli mam coś im powiedzieć, czy wam, uczniowie drodzy, to właśnie, że paradoksalnie w życiu to się bardzo przydaje, że później jest to naszą siłą, ta umiejętność funkcjonowania w zmianie, łatwiej sobie radzić i to ci ludzie właśnie lepiej funkcjonują w biznesie, lepiej osiągają większe efekty też zawodowe, lepiej sobie radzą. Natomiast tutaj dodałabym taki element o nauczycielach, mianowicie ja się bardzo zgadzam z panią profesor, to czym wcześniej mówiła też o tym, że pewnie łatwiej będzie uczniom zdolnym, ale bym dodała tutaj, że łatwiej też będzie uczniom, którzy mają tak zwany wewnętrzny imperatyw motywacji, taką wewnętrzną motywację, że oni ich nie trzeba poganiać, nie trzeba ich zachęcać. Oni sami, wystarczy im powiedzieć, jaki są w stanie się zmobilizować. Natomiast no my ludzie tak mamy, że niektórzy ludzie, w tym uczniowie też tak mają, że mamy zewnętrzną motywację. Są tacy uczniowie, taka grupa spora dosyć, no mało zmotywowana. Tak, że oni jak już przyszli do tej szkoły, no to już coś zrobili, już coś przeczytali, już coś usłyszeli. Natomiast
są jednak... tacy sami mówili, mam klasówkę, to się nie nauczę. Jak nie mam klasówki, to się nie będę uczyć.
No tak, a tutaj praca z komputerem zdalna czy hybrydowa, ona wymaga też właśnie większego kontaktu z tą wewnętrzną motywacją, czyli takiego samomotywowania się. Więc tutaj pewnie po stronie nauczycieli będzie duża praca, w jaki sposób zachęcić. Jest to też możliwe oczywiście. Właśnie tych uczniów mało zmotywowanych. Pewnie jako psycholog też ja mam doświadczenie duże w prowadzeniu szkoleń różnego rodzaju, też online'owych, więc tam, gdzie jest niska motywacja, no to oczywiście sprawdzają się świetnie krótkie formy, ale też takie formy krótkiego egzekwowania, czyli ja ci daję krótkie zadanie, możliwe do zrealizowania, no nie całą masę zadań.
To sugestie do nauczycieli, trochę tak, muszą zmienić swoje podejście.
Tak, to ewidentnie wymaga zmiany podejścia, bo inaczej skończy się to tak, jak mieliśmy wiosną, że rodzice odrabiali lekcje, rodzice przejmowali rolę nauczyciela.
Ale teraz nie o to chodzi, średnich to rodzice nie dadzą rady, prawda? Niestety.
No właśnie. Więc tutaj świetnie sprawdza się to, że krótkie partie materiału i taki przyjazny też sposób egzekwowania, nie taki ocenny, bo ocenny sposób egzekwowania demobilizuje, bo on podwyższa poziom stresu po prostu i człowiek się wtedy boi, ma lęk, nie chce mu się i wchodzimy w takie zjawisko perseweracji, tak? Czyli od pychania od siebie, przesuwania w czasie. Natomiast kiedy jest to egzekwowanie takie pozytywne, z pozytywną oceną, tak? Z pomocą, ze wsparciem, czyli tutaj pewnie rola nauczycieli też będzie bardziej wsparciowa, niż tylko taka podawcza, tak? Tutaj zmienia się. To jest też ciekawe. To może też być absolutnie fantastyczne na późniejszym etapie już, kiedy nauczyciele też przejdą te zmiany i się przyzwyczają. To myślę, że całe szkolnictwo na tym skorzysta.
A rodzice, pani psycholog?
No, rodzice tutaj niestety, ale wydaje mi się, że zwłaszcza przy tych młodszych dzieciach to jest duża rola jednak rodziców, żeby też włączać się w ten element, powiedziałabym może nie uczenia, ale właśnie egzekwowania, sprawdzania. Tak?
Organizacji
niestety,
też,
organizacji,
takiej domowej.
Pomocy też, wsparcia. To jest zawsze pytanie. Ja tutaj zachęcam raczej nie pytać, czy zrobiłeś, czy odrobiłeś pracę, czy masz lekcję, ale w czym ci pomóc, jak ja ci mogę pomóc. Co ja mogę dla ciebie zrobić? Czego ty potrzebujesz, żeby ci było łatwiej, tak? I uczniowie to powiedzą. Dzieci są mądre. I ja bym tutaj miała zaufanie do mądrości dzieci. Jak się ich pyta, czego oni potrzebują, to nie potrafią to pięknie powiedzieć i potem mają większą umiejętność czy chęć korzystania z tego, co im podajemy. Natomiast no, to jedyna rzecz pewna to zmiana i ja osobiście się cieszę, że ta zmiana jest, że dla mnie to jest bardzo optymistyczne, że mam taką nadzieję, że to nasze społeczeństwo będzie bardziej elastyczne.
I bo tym optymistycznym akcentem rodem. Skończmy. Bardzo dziękuję. Psycholog, psychoterapeutka, coach Beata Skowrońska była dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję pani
dziękuję
psycholog.
Bardzo.
Trzymajmy się jakoś wszyscy i dbajmy o zdrowie swoje, ale też innych, pamiętając o dystansie i maseczkach między innymi.